Ekscelencje, eminencje tej bardzo ważnej dla Polski uczelni, przedstawiciele władz, dostojni profesorowie, artyści, studenci, panie i panowie. Wychowanie artystyczne może być obranym przedmiotem studiów, by poświęcić potem swoje życie tego rodzaju twórczości lub zaspokoić swoje indywidualne zainteresowanie. W obecnym wystąpieniu nie chcę mówić o takim niejako zawodowym wychowaniu artystycznym, choć z konieczności znajdą się w nim pewne wskazówki także w tym wymiarze. Też będę traktował o wychowaniu do piękna jako elemencie integralnej formacji osoby ludzkiej. Formacji zmierzającej do tego, by młody człowiek stawał się coraz bardziej osobą, realizującą się jako osoba, by umiał i chciał budować dobro. Na to składają się różne czynniki w wymiarze ludzkim, duchowym, intelektualnym, zawodowym. Taka formacja angażuje umysł, wolę, uczucia. Chodzi więc o wychowanie do piękna, które w jakiś sposób przenika wszystkie te składniki całościowej formacji człowieka i nikomu nie powinno być obce. Zdając sobie sprawę z tego, że temat jest szeroki i wieloczłonowy, w tym wystąpieniu ograniczę się do pewnych spostrzeżeń, których nie można pominąć w chrześcijańskim wychowaniu do piękna. Magisterium Kościoła jest bardzo wrażliwe na związek piękna z wychowaniem człowieka, zwłaszcza duchowym. Podkreśla więc aspekt duchowy piękna, przejawiający się szczególnie w sztuce religijnej, a zwłaszcza sakralnej. W Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II poświęca dwa ze swoich siedmiu rozdziałów właśnie sztuce religijnej. Rozdział szósty zajmuje się muzyką sakralną, ukazując ją, cytuję, jako skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego, szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii oraz jego celem jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. W konsekwencji ten rozdział mówi o różnych formach promocji muzyki i śpiewu kościelnego, między innymi stanowiąc, należy przywiązywać dużą wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia muzycznego w seminariach, nowicjatach oraz domach studiów zakonnych i zakonnic, a także w innych instytucjach i szkołach katolickich. Aby to wykształcenie zapewnić, należy starannie przygotować nauczycieli muzyki. Zaleca się ponadto tworzenie, gdzie to wskazane, wyższych instytutów muzyki kościelnej. Muzycy zaś i śpiewacy powinni także otrzymać rzetelną formację liturgiczną. Natomiast rozdział siódmy tej konstytucji traktuje o sztuce kościelnej i sprzętach liturgicznych. Ten rozdział rozpoczyna się słowami: do najszlachetniejszych osiągnięć ludzkiego talentu słusznie zalicza się sztuki piękne, zwłaszcza sztukę religijną i jej szczyt, a mianowicie sztukę sakralną. Mowa jest potem o znaczeniu, jakie Kościół przypisuje sztuce sakralnej, o cechach charakterystycznych tejże sztuki, o jej promocji, której należy mieć na uwadze raczej szlachetne piękno, aniżeli wyłącznie okazałość. Mówi o formacji artystów. Gdy chodzi o edukację, szczególny akcent położony jest na duchowieństwo, do którego należy formowanie ludu Bożego. Cytuję, w czasie studiów filozoficznych i teologicznych klerycy powinni poznać także historię i rozwój sztuki kościelnej oraz zdrowe zasady, na których mają się opierać zaliczone do niej dzieła. Dzięki temu będą umieli szanować i zachowywać na przyszłość czcigodne zabytki Kościoła oraz służyć odpowiednią radą artystom wykonującym dzieła sztuki sakralnej. Sobór Watykański II po 2 latach powróci do tego tematu w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Mówiąc o kulturze, domagają się, by wszędzie na ziemi było uznawane i realizowane prawo wszystkich do kultury ludzkiej i społecznej, odpowiadające godności osoby ludzkiej, bez dyskryminacji wynikającej z pochodzenia, płci, narodowości, religii i pozycji społecznej, oraz postulując wychowanie do integralnej kultury ludzkiej. Właśnie w tym kontekście czytamy, trzeba zatem czynić wysiłki, aby artyści czuli, że w swojej twórczości są uznawani przez Kościół i korzystając z kierującej się określonym porządkiem wolności, łatwiej nawiązywali kontakty ze społecznością chrześcijańską. Winni być uznawane przez Kościół także te nowe formy sztuki, które będąc zgodne z charakterem różnych narodów i krajów, odpowiadają ludziom współczesnym. Do obiektu sakralnego należy je zaś przyjmować wówczas, gdy posługując się stosowną i zgodną z wymogami liturgii formą wypowiedzi, kierują myśl ku Bogu. Sztuka sakralna wraz z pięknem liturgii mają więc same w sobie walor wychowawczy. Kierują myśl do Boga, sprzyjają modlitwie i ją doskonalą. To też jest rzeczą oczywistą stwierdzenie papieża Franciszka. Cytuję, Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować przez piękno liturgii. Dlatego tak ważne jest, aby sztuka sakralna była rzeczywiście taką oraz by uczyć jej należytego rozumienia. Sądzę, że nikt nie może się dziwić temu, że Kościół z motywów teologicznych i pastoralnych jest szczególnie zainteresowany sztuką, którą określamy jako sakralną. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że fundamentalny powód, dzięki któremu piękno może, co więcej powinno, być elementem integralnym każdej formy edukacji, jest według chrześcijańskiej wizji filozoficzno-teologicznej natury ogólnej i ma znaczenie dla każdego. Chodzi na pierwszym miejscu o związek dobra, piękna i prawdy w Bogu i Jego stwórczym dziele. W tym ujęciu piękno jest uważane za właściwość transcendentną bytu. W świecie stworzonym jaśnieje piękno Stwórcy. Ono, właściwie odczytane, prowadzi do prawdy i dobra, prowadzi do dostrzeżenia Boga. Bóg bowiem jest najwspanialszym artystą. W Księdze Rodzaju czytamy, że po dokonaniu dzieła stworzenia Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. W Starym Testamencie znajdujemy także bardzo wymowną naganę tych, którzy w sposób bałwochwalczy zatrzymali się nad pięknem stworzeń. Cytuję z Księgi Mądrości. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeżeli urzeczeni ich pięknym wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca. Stworzył je bowiem Twórca piękności. A jeżeli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile potężniejszy jest ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Wtóruje temu psalm 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Wezwanie do tego, aby przekroczyć próg piękności stworzonej, to znaczy, aby dotrzeć do autora tej piękności, znajdujemy także w liście świętego Pawła do Rzymian. Cytuję, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Boga przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Takie jest także postrzeganie świętych. Na przykład święty Bonaventura napisał o świętym Franciszku z Asyżu, że cytuję, że w rzeczach pięknych kontemplował najpiękniejszego. A idąc śladami, jakie pozostawił on w stworzeniach, tropił wszędzie umiłowanego. Święty Ignacy Loyola tu opowiadał, że największym dla niego pocieszeniem było spoglądać na niebo i gwiazdy, bo to rozbudziło w nim wielkie pragnienie służby Boga. Nie inaczej uczy święty Jan Paweł II w liście do artystów z 1999 roku. Cytuję jego słowa. Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, by poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości. Dlatego piękno rzeczy stworzonych nie może przynieść mu zaspokojenia i budzi ową utajoną tęsknotę za Bogiem, którą święty Augustyn, rozmiłowany w pięknie, umiał wyrazić w niezrównanych słowach późno cię umiłowałem, piękności tak dawna i tak nowa, późno cię umiłowałem. Słusznie więc w chrześcijańskiej modlitwie wraz ze stworzeniem kończącej encyklikę papieża Franciszka Laudato Si z tego roku, poświęconej trosce o wspólny dom, znajdujemy następującą prośbę, modlitwę. Panie Boże, w Trójcy Jedyny, piękna wspólnoto nieskończonej miłości, naucz nas kontemplować Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie. To też papież Franciszek mówił kilka dni temu o bałwochwalstwie immanencji ze strony tych, którzy zatrzymują się na przenikającym pięknie rzeczy stworzonych, które nie prowadzi człowieka do istoty piękna, a nie dostrzegają transcendentalnego wymiaru piękna. Zauważył, że piękność stworzeń jest, cytuję, znakiem innej piękności, większej, która nas czeka. Piękno Boga, czyli Jego niezrównana chwała, objawiła się szczególnie sposób widzialny w Jezusie Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Jest obrazem, ale biorąc pod uwagę całość objawienia się Jezusa Chrystusa, Jego wcielenie, Jego życie ukryte, publiczne, Jego śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, jedynie ta całość jest obrazem Boga niewidzialnego. Chrystus jest pierwowzorem każdego piękna. Jawi się ono bardzo mocno w liturgii, kiedy punktem kulminacyjnym jest Eucharystia. Stając się człowiekiem, pisał papież w liście do artystów, Syn Boży wniósł bowiem w dzieje ludzkości całe ewangeliczne bogactwo prawdy i dobra, a wraz z nim objawił także nowy wymiar piękna. Orędzie ewangeliczne jest nim przepełnione po brzegi. Nic dziwnego więc, że tajemnica Chrystusa stała się nieustannym i szczególnie sugestywnym źródłem natchnienia artystycznego we wszystkich dziedzinach tej twórczości, jak literatura, muzyka, śpiew, malarstwo, rzeźba, architektura i tak dalej. Zresztą nie sądzę, by w tym środowisku było koniecznym to ilustrować. W każdym razie, jak zauważa Hans Urs von Balthasar, aby prawidłowo diagnozować wielką sztukę religijną, jest koniecznym nie tylko ostre poczucie autentycznego piękna i stąd chrześcijańskie wychowanie estetyczne, lecz równocześnie także pogłębiona wrażliwość religijna, która byłaby zdolna diagnozować pomocniczy charakter piękności ziemskiej wobec chwały Bożej. Naturalnie, pisał włoski znawca sztuki Giovanni Fallani, istnieje niebezpieczeństwo falsyfikowania idei poprzez obrazy, poprzez sztukę i uczynienia jej bez znaczenia lub wyblakłą w stosunku do prawdy. Lecz w najlepszym przypadku także artysta jest dobrym egzegetą do konsultacji, ponieważ udostępnia on na żywo pierwszą emocję, echo słowa pisanego, powołanego do tego, aby wyjść i żyć w zaangażowaniu życia chrześcijańskiego. Historia sztuki jest tego potwierdzeniem. Od katakumb aż do dzisiaj każda epoka znajdowała najpewniejszego sprzymierzeńca prawdy w głosie artystów. Możemy też przywołać słowa świętego Jana Pawła II. Cytuję, od chwili, gdy edykt Konstantyna pozwolił chrześcijanom wypowiadać się z całkowitą swobodą, sztuka stała się uprzywilejowaną formą wyrażania wiary. Tak oto piękno łączyło się z prawdą, aby także drogami sztuki przenieść ludzkie dusze ze świata zmysłowego w rzeczywistość wieczną. W konsekwencji adhortacji papieża Franciszka Ewangelii Gaudium, ogłoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, czytamy. Dobrze by było, aby wszelka katecheza zwracała szczególną uwagę na drogę piękna, via pulchritudinis. Głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet wśród trudnych doświadczeń. W tej perspektywie wszystkie formy autentycznego piękna mogą być uznane za drogę prowadzącą do spotkania z Panem Jezusem. Tak więc trzeba, aby formacja Via Pulchritudinis została włączona w przekazywanie wiary. Z doświadczenia wiemy, że dzieła, które budziły i budzą w nas zachwyt, że są dzieła, które budziły i budzą w nas zachwyt. I chętnie zatrzymowaliśmy się nad nimi, by je kontemplować. Czujemy, że one nas ubogacają dobrem i prawdą, czynią nas lepszymi, mądrzejszymi, wzbudzają nas w szlachetne i twórcze uczucia. Tak na przykład do nawrócenia Tomasza Mertona, autora ponad 40 tomów oraz licznych artykułów i rozpraw, które ukazują jego drogę duchową i doświadczenia, do jego nawrócenia przyczyniła się kontemplacja piękności artystycznych Rzymu. Heinrich Bücker, artysta niemiecki o znacznym dorobku, współczesny, pokazał mi kiedyś list, w którym nieznany mu człowiek pisze, że nawrócił się i wyzwolił ze swoich nałogów, oglądając jego drogę krzyżową w parku w Telgte, w Westwali. Ten sam artysta podarował mi kiedyś krzyż. Na początku nie podobał mi się on zbytnio z punktu widzenia czysto estetycznego. Niemniej jednak ten krzyż był dla mnie prowokujący. Zmuszał do myślenia. I dzisiaj jestem przywiązany do krzyża. On dużo mi mówi, ubogaca mnie duchowo. Nawet kiedyś oparłem całe moje kazanie na wymowie tego krzyża. Kardynał Ratzinger pisał kiedyś o pewnym koncercie Bacha, w którym uczestniczył. Wtedy siedział obok pewnego biskupa protestanckiego. Gdy ostatnia nuta zabrzmiała triumfalnie, pisał, spontanicznie spojrzeliśmy na siebie i tak samo spontanicznie powiedzieliśmy sobie, kto tego słucha, wie, że wiara jest prawdziwą. I kontynuował Ratzinger. W tej muzyce była dostrzegalna jakaś siła rzeczywistości obecnej, do tego stopnia nadzwyczajna, by zdać sobie sprawę już nie przez dedukcję, lecz poprzez uderzenie serca, że to nie mogło powstać z niczego, lecz mogło zrodzić się jedynie dzięki sile prawdy, która się aktualizuje w inspiracji kompozytora. Tak, są dzieła sztuki, które ubogacają. Są one owocem bogactwa życia duchowego autora. W tym sensie wypowiedział się niedawno papież senior Benedykt XVI, przemawiając w tym roku 4 lipca podczas wręczenia mu doktoratu honoris causa krakowskich uczelni. Mówił wtedy, można powiedzieć, że jakość muzyki zależy od czystości i wspaniałości spotkania z tym, co Boże, z doświadczeniem miłości i cierpienia. Im bardziej czyste i prawdziwe jest to doświadczenie, tym czystsza i wspanialsza będzie także muzyka, która z niego się rodzi i rozwija. Jedno jest jasne. Tam, gdzie rzeczywiście zachodzi spotkanie z Bogiem żywym, który w Chrystusie przychodzi do nas, tam rodzi się i nieustannie na nowo się rozwija także odpowiedź, której piękno, piękno pochodzi z samej prawdy. Dzieła, które nas ubogacają. Przeciwnie są także dzieła, które nas deprymują, zniechęcają, pozostawiają pustkę lub budzą negatywne uczucia. By dać jakiś przykład, przed laty, zwiedzając Muzeum Prado w Madrycie, uderzył mnie obraz Franciszka Goi, szokujący niewiarygodnym okrucieństwem. Saturn, który pożera swoje dzieci. Ten obraz malował Goya w ostatnim okresie swego życia, gdy trawiły go lęki, być może rozpacz wtedy. To jego dzieło więc budzi przygnębienie, emocje negatywne, odzwierciedla towarzyszącą mu wtedy sytuację psychiczną, odzwierciedla jego osobisty dramat. Zupełnie inne były obrazy Goi w jego wieku młodzieńczym, gdy odmienna była jego postawa duchowa. Tak więc trudno nie dostrzec, że sztuka odzwierciedla duszę artysty. By nie być źle zrozumiany, gdy chodzi o te przykłady, które uczyniłem, pragnę zauważyć, że w każdym dziele artystycznym można wyróżnić dwa wymiary. Formę, która dotyczy głównie estetyki, i światło. Światło, czyli przesłanie w nim zawarte. Formę i przesłanie. I tak ukrzyżowanie Pana Jezusa, gdy chodzi o formę, jest okrutne. Chrystus bierze na siebie grzechy świata, a więc na nim odbija się każda rzeczywistość antyboska. W tym momencie nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Natomiast z punktu widzenia światła, czyli przesłania w nim zawartego, święty Jan widzi wyniesienie na krzyżu jako coś utożsamiającego się z egzaltacją zmartwychwstałego w chwale i określa jedno i drugie jako gloryfikację Jezusa. Krzyż przedstawia i promieniuje z niego najwyższy akt miłości dla ludzkości. oraz w pewnym sensie jest momentem gromadzącym sobie wszystkie tajemnice objawienia. Jest światłem miłości Boga, miłości do końca, miłości, która jawi się z całą mocą. Takie konstruktywne światło nie jawi się we wspomnianym obrazie Goi. Jego przesłanie jest raczej przygnębiające. Mówi się nawet o pewnych formach muzyki, która staje się instygacją zła, przemocy. Przesłanie negatywne, czy też puste, może jawić się w każdym rodzaju sztuki. Myślę, że największą profanacją sztuki, jeżeli ktoś przez sztukę wyraża bluźnierstwo, zło. W rzeczywistości sztuka, każda sztuka jest pewnym oddechem duszy artysty. W swoich wyrazach, w swoich dziełach wyraża on siebie samego, zwłaszcza własne aspiracje. Jeżeli jest on pusty, wyrazi właśnie pustkę. Jeżeli jest zły, to przekaże w swoim dziele. Jeżeli jest bogaty w dobro, wartości, w konstruktywne przemyślenia, w miłość do Boga, to tymi elementami ubogaci tych, którzy zainteresują się jego twórczością. Święty Jan Paweł II w następujący sposób wskazał na związek postawy moralnej i artystycznej. Te dwie postawy, pisał, wzajemnie bardzo głęboko się warunkują. Tworząc dzieło, artysta wyraża bowiem samego siebie do tego stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty, tego, kim jest i jaki jest. Znajdujemy na to niezliczone dowody w dziejach ludzkości. Artysta bowiem, który tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość, objawia siebie. Odnajduje w sztuce nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieło kultury. To przywołuje na myśl słowa Pana Jezusa. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze swego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Spoglądając na rzeczywistość, należy zauważyć, że sztuka chrześcijańska znajduje się dzisiaj, a może zawsze, pod dwoma ogniami. Jak to pisał kiedyś kardynał Ratzinger. Pod dwoma ogniami. Musi oprzeć się kultowi brzydoty, który mówi, że każda inna rzecz, każde piękne jest oszustwem, a jedynie przedstawienie tego, co okrutne, niskie, wulgarne, miałoby być prawdą, która oświeca sumienia. Przedstawić się kultowi brzydoty. I musi z drugiej strony przeciwstawić się piękności kłamliwej, czyli piękności fałszywej, olśniewającej, która nie pozwala, oślepiającej, która nie pozwala człowiekowi wyjść z siebie, by w ekstazji wznieść się wyżej, lecz więzi go zupełnie w samym sobie. To piękno, które nie budzi tęsknoty za rzeczą niewyrażalną, gotowości do poświęcenia, do wyjścia ze siebie, lecz ożywia pożądanie, pragnienie władzy, posiadania, przyjemności. Co więcej, kardynał Ratzinger skonstatował także, cytuję, dzisiaj przeżywamy nie tylko kryzys sztuki sakralnej, lecz także kryzys sztuki w ogóle. i do w stopniu dotychczas nieznanym. Kryzys sztuki jest z kolei symptomem kryzysu człowieczeństwa. Ludzkość bowiem wraz z niezwykłym wzrostem materialnego panowania nad światem ulega równocześnie w sprawach wykraczających ponad poziom materii dotyczących zasadniczej orientacji człowieka takiemu zaślepieniu, że można go nazwać po prostu duchową ślepotą. Jeżeli mówimy o pięknie i sztuce w obrębie edukacji chrześcijańskiej i edukację rozumiemy w sensie integralnym, zakreślonym na początku, z konieczności rodzi się pytanie, jaka sztuka, jakie piękno ma walor edukacyjny? Oczywiście w perspektywie kultury osobistej, zwłaszcza ci, którzy poświęcają się studiom sztuki, muszą zainteresować się różnymi rodzajami sztuki i piękna, także tymi, którzy przejawiają się jedynie w formie. Jaka sztuka, jakie piękno ma walor edukacyjny? W liście do artystów święty Jan Paweł zauważył. Pierwsza stronica Biblii ukazuje nam Boga jako poniekąd pierwowzór każdej osoby, która tworzy jakieś dzieło. W człowieku twórcy znajduje się odzwierciedlenie jego wizerunek stwórcy. Ta więź ukazuje również wyraźnie język polski dzięki pokrewieństwu między słowami stwórca i twórca. W twórczości artystycznej człowiek bardziej niż w jakikolwiek inny sposób objawia się jako obraz Boży i wypełnia to zadanie, przede wszystkim kształtując wspaniałą materię własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twórczą władzę nad otaczającym go światem. Boski artysta okazuje artyście ludzkiemu łaskową wyrozumiałość, użycza mu iskry swojej transcendentnej mądrości i powołuje go do udziału w jego stwórczej mocy. Do tego spostrzeżenia musimy dołączyć drugie z tego samego listu. Kiedy Bóg widział, że było dobre to, co stworzył, widział zarazem, że było piękne. Relacja między dobrem a pięknem skłania do refleksji. Piękno jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. Rozumieli to dobrze Grecy, pisał papież, którzy zespalając to pojęcie ukuli wspólny termin dla obydwu. Kalokategia, czyli piękno dobroć. Tak pisze o tym Platon. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Zresztą, jak to wynika z tego, co powiedziałem, pisze papież, w tradycji doktryny katolickiej piękno ma zawsze wymiar transcendentny. Unum verum bonum pulchrum convertuntur. Stąd piękno, na które powinno się liczyć w edukacji, to nie to zwodzące, które oddala od prawdy i dobra, które jest celem, do którego zmierzają serca niespokojne, lecz to piękno, które jest widzialnym wyrazem dobra i prawdy. Co więcej, możemy też wskazać na kierunek przeciwny. Edukacja do dobra, to znaczy do cnót chrześcijańskich, zwłaszcza do altruizmu, oraz edukacja do miłości, do prawdy, predysponują do dostrzeżenia konstruktywnego piękna, to znaczy do zrozumienia, że wszystko to, co w rzeczywistości jest brzydkie, ma w sobie odcisk grzechu i że piękno nie jest iluzją lub utopią, lecz jest ostatecznym celem człowieka. W tej perspektywie, teraz poszerzając nieco horyzont widzenia, należy zauważyć ze świętym Janem Pawłem II. Kościół nadal żywi bardzo wysokie uznanie dla sztuki jako takiej. Sztuka bowiem, jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża się w formach typowo religijnych, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary. Także nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego. Jako poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni wykraczającej poza codzienność, sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na tajemnicę. Nawet wówczas, gdy artysta zanurza się w najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opisuje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania na odkupienie. Także ten wymiar należy mieć, brać pod uwagę w wychowaniu do piękności. We wspomnianym wielokrotnie liście do artystów święty Jan Paweł II zacytował słowa z dzieła Fiodora Dostojewskiego, idiota: piękno zbawi świat, piękno zbawi świat. Należy jednak pamiętać, że Dostojewski miał tutaj na myśli odkupieńcze piękno Chrystusa. Idąc w tym samym kierunku, również współczesny już pisarz rosyjski, chyba wszystkim nam znany, Aleksander Sołżeniczyn, podczas pewnego przemówienia w Sztokholmie w 1999 roku zauważył, cytuję: świat współczesny, wystąpiwszy przeciw wielkiemu drzewu bytu, złamał gałąź prawdy i gałąź dobra. Została jedynie gałąź piękna. I to właśnie ona będzie musiała teraz wziąć na siebie całą moc soku i pnia. Kardynał Carlo Martini w następujący sposób skomentował tę wypowiedź. To jest próba interpretacji kryzysu naszych czasów, stwierdzając, że tam, gdzie prawo i sprawiedliwość już nie panuje, być może apel piękna może pomóc do przemyślenia tego zestawu prawdy, dobra i sprawiedliwości, który właśnie należy do pełni transcendentnej tajemnicy objawionej. W tym właśnie duchu osobiście rozumiem następujące słowa końcowego orędzia Soboru Watykańskiego II, które Sobór Watykański II skierował do artystów. Cytuję: świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w mrokach rozpaczy. Piękno, tak jak prawda, rodzi radość w sercach ludzkich i jest cennym owocem, będącym odpornym na erozję czasu, który jednoczy pokolenia i wprawia je w podziw. Pamiętajcie, że stoicie na straży piękna w świecie. Niech to wystarczy, aby was wyzwolić od przelotnych upodobań bez prawdziwych wartości. Aby was uwolnić od poszukiwania dziwacznych i niestosownych sposobów wyrażania się. Kardynał Ratzinger, który jeszcze bardzo zakochany był w pięknie, dużo na ten temat napisał, bardzo mocno zwracał także uwagę na prawdziwe piękno jako źródło poznania. Piękno jako źródło poznania. Między innymi napisał: już wielokrotnie powiedziałem, że jest moim przekonaniem, iż prawdziwą apologią wiary chrześcijańskiej, najbardziej przekonywującą demonstracją prawdy przeciw jej negacji, są z jednej strony święci, a z drugiej strony piękno. Piękno zrodzone z wiary. Aby dzisiaj wiara mogła rosnąć, musimy doprowadzić nas samych i ludzi, z którymi się spotykamy, do spotkania świętych i do wejścia w kontakt z pięknym. Na innym zaś miejscu napisał: być oczarowanym i zdobytym przez piękno Chrystusa jest poznaniem bardziej realnym i bardziej głębokim niż poprzez czystą dedukcję racjonalną. Szanowni Państwo, mając na uwadze wszystkie te spostrzeżenia, które uczyniłem w tym wystąpieniu i które, jak uważam, należy brać pod uwagę w chrześcijańskim wychowaniu do piękności, trudno je inaczej podsumować, jak stwierdzeniem, że jako wierzący w Chrystusa musimy promować i wychowywać do dostrzegania i miłowania tego piękna, które zbawia świat. Piękna złączonego z prawdą i dobrem. Piękna prawdy, piękna Boga, piękna naszej wiary i jej wartości. Dziękuję bardzo.